Joanna Komolka i jej gość.
A gościem Radia Z dzisiaj Marta Lempart, jedna z liderek Strajku Kobiet. Dzień dobry, słyszymy się, widzimy.
Dobry, tak.
Pani Marto, no właśnie, pani Marta Lempart czy Marta L. Kilka dni temu usłyszała pani prokuratorskie zarzuty w związku z organizacją protestów w czasie pandemii. Być może pani stanie przed sądem. Grozi pani nawet kilka lat więzienia. Przyznaje się pani do winy?
No Marta, bo na pierwsze pytanie odpowiem. Marta Lempart dla dziennikarzy, Marta L. dla funkcjonariuszy PiS-u udających dziennikarzy, zatrudnionych teraz chwilowo w telewizji rządowej. Taki jest podział i cieszę się, że go to bardzo mocno widać. Ja tych spraw sądowych mam bardzo dużo. Ta moja sprawa akurat jest przykładem tego, że nieudolność w stosowaniu i nieskuteczność władzy w stosowaniu przepisów kodeksu wykroczeń i tych wszystkich spraw z kodeksu wykroczeń no doprowadziła do tego, że ktoś tam się jakoś strasznie już pochylił nad tym, bo policja przegrywała 95% spraw w sądach o protesty wytaczane wszystkim ludziom, którzy organizują i uczestniczą w protestach, więc teraz się przenieśli w stronę kodeksu karnego. Ja osobiście się cieszę, że panowie znaleźli tę odwagę, bo to w listopadzie pan prokurator Święczkowski straszył tym wytaczaniem spraw do 8 lat za organizację protestów, natomiast nie mieli odwagi przyjść po mnie, nie mieli odwagi przyjść po żadną z liderek i żadną z tych osób już też doświadczonych w tych wszystkich sprawach.
Pani nie boi się procesu, pani Marto?
14-latki w Olsztynie, 14-latki w Opolu i tak dalej. Także to, że panowie znaleźli odwagę, panowie Ziobro i Święczkowski, to akurat mnie cieszy, bo to było żenujące.
A samego procesu, pani Marto, a samego procesu się pani nie boi?
65 spraw, wszystkie do tej pory władza ze mną przegrała.
W pani sprawie głos zabrał rzecznik Departamentu Stanu USA, który powiedział, że zarzuty są częścią zawężenia przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. To pani zdaniem oznacza, że także za oceanem coraz baczniej przyglądają się temu, co dzieje się w naszym kraju?
Tak, dlatego że prawo do zgromadzeń jest jedną z wolności praw człowieka. Jest tak naprawdę podstawowych i no to, że i żyjemy w takiej konstrukcji kłamstwa, gdzie rząd właśnie opowiada historię, że na podstawie rozporządzenia może odmówić ludziom prawa do gromadzenia się, do wyrażania swoich poglądów, no to nie ma szans nigdzie się utrzymać. To tylko w Polsce to kłamstwo jakoś tam jest w miarę przyjmowane. Natomiast w normalnych, demokratycznych krajach w ogóle nie może być o tym mowy.
A powstrzyma panią, bo pani mówi, że ma pani wiele tych spraw już na etapie sądowym i też policyjnym, prokuratorskim. Czy panią to powstrzyma przed organizacją kolejnych protestów? Panie jako Strajk Kobiet też zapowiadały takie duże manifestacje i demonstracje z okazji Dnia Kobiet właśnie 8 marca.
Na pewno mnie to nie powstrzyma i tak jak mówię, ja się cieszę, że panowie znaleźli odwagę, żeby wystawić zarzuty mnie, a nie napadać nastolatki, bo to robili przez ostatnie kilka miesięcy ludzi, którzy byli nowi, którzy organizowali protesty od niedawna, właśnie nastolatków, osoby, które łatwo zastraszyć, osoby z małych, średnich miejscowości, więc to jest dobry trend, oby on się utrzymał, czyli że panowie się nie boją stawiać zarzutów mnie i osobom, które są dużo bardziej doświadczone i mają dużo większe no też zasoby, jeżeli chodzi o walkę z takimi bzdurami. Także nie, mnie to nie powstrzyma, a dzięki temu, że to się dzieje wokół mnie, myślę, że też trochę odetchną ludzie, ci zaszczuwani przez władzę, których władza tropiła zastępczą, bo nie mieli odwagi przyjść po mnie i po inne dziewczyny ze Strajku Kobiet.
Chciałam panią zapytać jeszcze o sytuację z Wrocławia. We Wrocławiu szefem delegatury Instytutu Pamięci Narodowej został człowiek, który związany był w przeszłości z ONR-em. Wielokrotnie był widziany i te zdjęcia obiegły nie tylko internet, nie tylko media w Polsce, ale także już za granicą. Widziany był hajlujący. Osoby, które ocalały z Holokaustu, mówią wprost, to jest policzek, to jest skandal, to jest wielki ból. Czy pani zdaniem Tomasz Gryniuch powinien zostać natychmiast zdymisjonowany? Chyba też samo Prawo i Sprawiedliwość ma trochę z tym kłopot.
No powiedzmy, że tak. I tutaj możemy dyskutować o tym, jaki jest poziom infiltracji neofaszyzmu i tego nowego polskiego faszyzmu w różne struktury państwowe. No to jest taki najbardziej jaskrawy przykład. Jeżeli ten pan będzie zdymisjonowany, to nie jest wszystko, co się powinno wydarzyć, bo...
A co powinno się wydarzyć?
Powinno się wydarzyć to, że w Polsce zacznie i będzie przestrzegane prawo dotyczące tego, że nie wolno promować zakazanych symboli i że osoby, które dopuszczają się łamania prawa w tym zakresie, będą ścigane i karane. To się teraz nie dzieje. Czyli teraz masowo mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy właśnie hajlowanie, prezentacja symboli, swastyki. No, najbardziej bolesne to jest chyba w Warszawie, gdzie pod symbolami dawnymi faszystów niemieckich i nazistów niemieckich spacerują sobie polscy faszyści i nikt z tym nic nie robi, prokuratura problemu nie widzi, policja problemu nie widzi, więc to jest część szerszego problemu. Zdymisjonowanie jednego neofaszysty nic nie zmieni. Zmieniłoby, gdyby państwo zaczęło ścigać neofaszystów za łamanie prawa, no ale to się nie dzieje, wiemy, że się w najbliższym czasie nie wydarzy. Wiemy, że...
Ale teraz, ale musi pani przyznać, że coraz częściej też tego typu sytuacje i tego typu decyzje widziane są poza granicami Polski. I tutaj też w tej konkretnej sytuacji, jeżeli ona nie zostanie szybko ucięta, jeśli można tak powiedzieć, to też takich reakcji można się spodziewać ze strony innych krajów. No to ten nacisk stanie się coraz bardziej mocny, jeśli można tak powiedzieć.
Tak, ale chciałabym też, żeby ten nacisk dotyczył też tego, że Polska... że polskie państwo nie ściga polskiego neofaszyzmu, bo nie ściga.
Chciałam zapytać...
W Warszawie i to było... Ja nie jestem z Warszawy, więc ja nie byłam tak bardzo emocjonalnie z tą sytuacją związana. Natomiast na blokadzie 1 maja kilka lat temu w Warszawie, gdzie szli szturmowcy pod znakiem brygady Dirlewangera, czyli morderców Woli, szli neofaszyści i byli tam ludzie... razem z nami na tej blokadzie i przechodnie, którzy byli potomkami ludzi, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. I to było tak straszne, że to nie ma prawa się dziać. I chciałabym, żeby świat reagował też na to, że Warszawę, zwłaszcza Warszawę, ale wszystkie miasta, że z tymi symbolami idą neofaszyści, gdy cały czas żyją świadkowie tamtych rzeczy. To jest coś niewyobrażalnego. To się musi zmienić. To musimy zmienić.
Pani Marto, chciałam zapytać panią jeszcze o jedną bardzo ważną rzecz. Czy trafia do pani stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie aborcji? Platforma po wielu dniach, można powiedzieć, dyskusji ustaliła swoje stanowisko. Ma to być powrót do kompromisu aborcyjnego, ale też dopisanie takiej czwartej przesłanki, która pozwalałaby na dopuszczenie aborcji ze względu na zdrowie psychiczne kobiety i jej trudną sytuację. To jest krok w dobrym kierunku, dobry pomysł?
Czy uporządkujmy tę dyskusję. Platforma opowiedziała się wreszcie za legalizacją, nie za tak zwanym kompromisem, czyli za zakazem, bo to nie jest żaden kompromis, to co mieliśmy, tylko to był zakaz z trzema wyjątkami. Platforma opowiedziała się za legalizacją, czyli partie, które są w Polsce za legalizacją, to jest Lewica i Platforma Obywatelska w tym momencie. Za zakazem, z ograniczeniami są PSL. Nie wiem, czy pan Hołownia jest za zakazem, czy za całkowitym zakazem, bo on osobiście jest za całkowitym zakazem. Za całkowitym zakazem jest Konfederacja. I my patrzymy, ja patrzę na to całościowo, czyli mamy dwie partie opozycyjne za legalizacją, jedna za zakazem częściowym i dwie za całkowitym zakazem prawdopodobnie, no bo pan Hołownia mówił o tym, że rolą katolika jest doprowadzić do tego, żeby prawo było zgodne z prawem Bożym, więc rozumiem, że chodzi mu o to, żeby w Polsce całkowity zakaz aborcji.
A Platforma Obywatelska, pani Marto, przepraszam, że przerwę.
Sukces to, tak. Że Platforma zajęła, po pierwsze, to, że Platforma zajęła stanowisko, jest sukcesem ludzi protestujących na ulicy, bo ludzie się też domagali tego i bardzo długo było tak, że Platforma unikała, większość partii unikała zajęcia stanowiska. To, że wszystkie partie zajęły stanowisko, to, że ja teraz mogę mówić, która partia co mówi o aborcji, to jest wielki sukces ludzi. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy, że popieramy wszystkie inicjatywy zmierzające do legalizacji, my jako Strajk Kobiet, no to musimy być w tym konsekwentne. Ja mogę uznać, że to jest koszmarny model z lat 90., który no, nie jest na nasze czasy, ale to jest moja osobista opinia. Ale mamy propozycję Platformy, mamy propozycję Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Legalna Aborcja bez Kompromisów, czyli ten standard europejski. Mamy propozycję Rady Konsultacyjnej przy Strajku Kobiet, czyli model kanadyjski wyjęcia w ogóle aborcji z systemu, czyli wyjęcia z kodeksu karnego i bez specjalnych ustaw. Mamy te trzy propozycje. Propozycja teraz ta europejska, czyli ten standard do 12 tygodnia jest kompromisem w tej sytuacji, nowym kompromisem. No i okej, mamy trzy pomysły na legalizację, nie podobają nam się, komuś się może któryś nie podobać, czyli mnie się może osobiście nie podobać pomysł Platformy, ludziom się może nie podobać Platformy, ale to jest pomysł na legalizację aborcji, ja to w ten sposób patrzę.
A czy pani, ponieważ pojawiły się takie głosy ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, co ważne, że to pani rozmawiała z Borysem Budką i trochę nakłaniała Platformę do przyjęcia takiego, a nie innego stanowiska w zamian za być może w przyszłości jakieś stanowisko w rządzie, gdyby Platforma wybory wygrała?
No ten przekaz było widać partyjnie, bo to wszyscy panowie powtarzali, moje nazwisko się przewijało. To pokazuje, jak ludzie myślą z PiS-u, myślą o suwerenie. Przypomina mi się taka scena z momentu, kiedy była legalizowana aborcja w Argentynie i jedna z deputowanych powiedziała, otwórzcie okna, tam jest wasz suweren. Jak chcecie posłuchać, czego chce wasz suweren, otwórzcie. Oni tam są, oni mówią, czego chcą. Więc tak samo do PiS-u. Otwórzcie okno, tam jest wasz suweren. Platforma usłyszała głos suwerena. No PiS tego nie potrafi i to wiemy od dawna.
Czyli nie było żadnych rozmów z Borysem Budką w tej sprawie?
Były rozmowy, ulica mówiła do Borysa Budki, a Borys Budka posłuchał. Myślę, że nie tylko Borys Budka, bo to nie jest kwestia Borysa Budki, to jest kwestia przede wszystkim Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i kobiet w Platformie, które jestem pewna, że ten głos ulicy poniosły, gdzie trzeba.
A co pani... Bo pani sama przed chwilą pani wyliczyła te propozycje, te stanowiska, które są na stole, no ale nie ma tego najważniejszego, czyli większości w Sejmie, więc wiele wskazuje na to, że ten temat zostanie gdzieś przełożony, przeczekany. Posłowie i reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości, zresztą nawet w rozmowie ze mną mówią wprost, no trzeba trochę poczekać, teraz jest za dużo emocji, mamy inne problemy. Minister zdrowia, którego wczoraj o to pytałam, który był gościem Radia Z, powiedział, że on właściwie w tej chwili to on na ten temat rozmawiać nie chce, bo to nie jest dobry moment. On się zajmuje przygotowywaniem opieki, pomocy dla kobiet z minister rodziny Marleną Maląg, więc chyba to idzie w tym kierunku, żeby jednak tą sprawą się nie zająć tak na poważnie w Sejmie.
W Argentynie to trwało 15 lat. To jest niesprawiedliwe, koszmarne, obraźliwe, ale trwało to 15 lat i 9 podejść. 9 razy, z czego najstraszniejszy był ten 8 raz, kiedy dziewczyny przeszły przez Izbę Deputowanych, a przegrały w Senacie. To była dla nich najgorsza część. I to jest straszne, że musimy liczyć się z tym, że to będzie tyle czasu, ale jesteśmy przygotowane na to. Ja jestem na to przygotowana. To, że większość sejmowa ma w nosie to, co myśli większość społeczeństwa, to nie jest niczym nowym. To się nie stało za czasów PiS-u. To, że większość sejmowa olewa kompletnie to, czego chcą ludzie, natomiast nie jest tak, że wszystko wskazuje, bo właśnie wszystko wskazuje na to, że wreszcie po raz pierwszy mamy jasność i wszystkie partie na scenie politycznej praktycznie musiały zająć stanowisko w sprawie aborcji, czego wcześniej nie mogliśmy się doprosić, dożądać i dowykłócać. Teraz się to stało, bo musieli. Więc to nie jest tak, że wszystko wskazuje. Wszystko wskazuje na to, że aborcja przestała być tematem zastępczym, a że ta walka potrwa. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak będzie. I w Argentynie wywalczyło aborcję 720 organizacji. Kampania składająca nie z kilku organizacji feministycznych czy kilkudziesięciu. 720 organizacji. Tam były związki zawodowe, tam były związki akademickie, tam były różne organizacje zajmujące się kompletnie czym innym. Nie feministyczne, różne demokratyczne i działające w różnych obszarach. Organizacje chrześcijańskie. Moją najbliższą koleżanką i kontaktem tam akurat z argentyńskimi feministkami jest osoba, która jest jedną z liderek takiego właśnie Komitetu Kobiet Feministek Chrześcijańskich. I to tak wyglądało. I ta praca jest przed nami.
Myśli pani, że w Polsce powtórzy się ten scenariusz argentyński, o którym pani mówi, że to potrwa no być może nawet kilkanaście lat?
Myślę, że to potrwa. Może to być szybciej, bo wiemy jak działa, to jest coś, co nie zaszło w Argentynie, to jest coś, co zaszło w Irlandii, w Hiszpanii, czyli jak działa to wahadło w przypadku tego, kiedy Kościół się na przykład całkowicie skompromituje i przestaje być uznawany za autorytet i bankrutuje. To się dzieje w Polsce, czyli w Polsce nie ma takiej sytuacji jak w Argentynie, że to idzie tak płynnie. W Polsce to idzie skokiem. Kościół jest absolutnie skompromitowany. Młode pokolenie w ogóle traktuje go jako już coś śmiesznego i strasznego zarazem. Więc może być tak, że to u nas będzie szybciej z tego powodu, że Kościół jest w fazie upadku i w ogóle tego nie widzi, co nam super, to nam pomaga. Za każdym razem, kiedy panowie coś mówią, zwolenników wolności praw człowieka przybywa. Znaczy coraz więcej ludzi widzi, że po jednej stronie jest przymus religijny, a po drugiej stronie są wolności prawa człowieka i że Kościół nienawidzi wolności praw człowieka i nigdy się za nimi nie opowie.
I stawiamy trzy kropki, krótką pauzę robimy. Marta Lempart jest gościem Radia Z, a ciąg dalszy naszej rozmowy będzie na radioz.pl. Zapraszam. Przypomnę tylko, że gościem Radia Z jest dzisiaj jedna z liderek Strajku Kobiet, Marta Lempart, a skoro pani wywołała ten temat Kościoła, to czy pani zdaniem jest szansa na to, że sprawa ta, o której w tej chwili jest głośną, sprawa księdza Dymera, który uniknął odpowiedzialności za podejrzenia o czyny pedofilskie, to przez wiele, wiele lat unikał tej odpowiedzialności, teraz zmarł, czy ona, ta sprawa zostanie wyjaśniona? Czy wiemy, że już ksiądz za to nie odpowie, ale czy powinien odpowiedzieć za to ktoś inny?
Powinni odpowiedzieć za to w jego wspólnicy, tak jak wspólnicy wszystkich księży pedofilów, czyli cały polski episkopat z prymasem na czele powinien odpowiedzieć za to, że jest wspólnikami bandytów, przestępców i gwałcicieli. Czy to się wydarzy? Nie wiem. No, prokuratura nie ściga neofaszystów, nie będzie też ścigać wspólników gwałcicieli kościelnych, no bo wiemy, że tego nie robi, że w ogóle nie rozmawiamy, przecież tak naprawdę nie bardzo da się rozmawiać o odpowiedzialności samych kościelnych gwałcicieli, a co dopiero o tych, którzy im pomagają, którzy ich ukrywają, którzy kłamią w ich obronie, którzy ich przenoszą, którzy finansują przede wszystkim, wydają gigantyczne pieniądze na zastraszanie ofiar, na poniewieranie nimi, bo zobaczmy, że też jeszcze poza tym, że są że ofiary domagają się sprawiedliwości w sądzie karnym, domagają się też odszkodowań. Kościół wydaje gigantyczne pieniądze, żeby tym ofiarom zniszczyć życie, żeby je zrujnować i żeby przede wszystkim tych odszkodowań nie wypłacać. Więc tu jest odpowiedzialność też moralna episkopatu za to, że walczy z ofiarami już po tych sprawach karnych, walczy z ofiarami do upadłego, żeby nie wydać ani złotu.
Czyli podpisałaby się pani pod tym wnioskiem do prokuratury, który złożyła, złożyły posłanki lewicy, które także uważają, że episkopat za tę sprawę powinien odpowiedzieć?
Tak, oczywiście i za każdą sprawę. No, episkopat powinien odpowiedzieć za każdą sprawę, ponieważ wiedzieli o każdej sprawie. Wiedzieli o każdej sprawie, o każdym przenoszonym księdzu, o każdym przypadku. To, że kłamią, że nie, no to kłamią. No, Kościół w ogóle kłamie w każdej sprawie, która go dotyczy, więc tutaj mówimy o odpowiedzialności systemowej episkopatu i wszystkich biskupów za ukrywanie pedofilii w Kościele. Wszystkich. Bo wszyscy wiedzieli. Każdy wiedział.
Jaki sens ma pani zdaniem działanie tej Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, już skracając nieco jej nazwę? Jej przewodniczący mówi, że sprawa, o której rozmawiamy w tej chwili, czyli sprawa księdza Dymera, nie jest dla komisji zamknięta. Oni nadal będą przekopywać się przez te tomy akt, które są zebrane w tej sprawie i nadal będą ją próbowali rozwiązać. Czy w tym składzie taka komisja ma w ogóle szansę wyjaśnić tę sprawę, być może również inne?
I wiemy, że ta komisja zachowała się ostatnio jak episkopat, czyli nawet nie wpuściła posłów i posłanek na kontrolę poselską. Dlatego, że po prostu nie mają nic do pokazania. No, gdyby mieli, to nie mieliby problemu z kontrolą, jak rozumiem, i z pokazaniem dokumentów. Natomiast nie odmówili tego, więc to świadczy. To jest no, tak jak z Komisją Smoleńską, mamy dwie komisje, które kompletnie nic nie robią. Tutaj też nie będzie żadnych efektów. No to było wiadomo w momencie, kiedy ona była powoływana i w momencie, kiedy się to wszystko zaczęło dziać. Nikt tego nie wyjaśni za tych rządów. Rząd PiS jest związany z Kościołem, w związku z tym zawsze będzie stał przeciwko ofiarom i nigdy nie będzie walczyć o sprawiedliwość na nich w żadnym wymiarze, czy to będzie prokuratura, czy będą inne formy. Prawo i Sprawiedliwość nie stanie po stronie ofiar Kościoła, nigdy tego nie zrobi.
To jest program Gość Radia Z. Chciałam zapytać jeszcze, dlaczego pani zdaniem, bo pani jest jedną z tych osób, które o prawa obywatelskie, szeroko pojęte, walczy. Dlaczego jest tak duży kłopot w Polsce z wybraniem nowego rzecznika praw obywatelskich? To jest problem tylko i wyłącznie polityczny?
To jest problem wyłącznie polityczny, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość znowu ma zamknięte bardzo szczelnie okna i nie słyszy głosu suwerena. Przypominam, że kandydatka, która jest popierana przez ponad 1000 organizacji, jest dla nich kandydatką, której nie przyjęli, nie zdecydowali, żeby powołać ją na rzeczniczkę. Chcą mieć tam swojego człowieka i będą dążyć do powołania go. To jest problem polityczny. Panowie sobie wymyślili, że rzecznikiem zostanie ktoś na wzór rzecznika praw dziecka, czyli jakiś katolicki fundamentalista, który zdemontuje ten urząd całkowicie i zamiast praw i wolności będzie walczył o to, żeby przymus religijny był w Polsce stosowany jak najszerzej. To jest klincz, no bo to jest klincz między Sejmem a Senatem, sprawa wyłącznie polityczna. Gdyby PiS miał większość w Senacie, mielibyśmy już jakiegoś katolickiego neofaszystę w roli rzecznika praw obywatelskich. Ja nie mam co do tego złudzeń. Znaczy, byłby to ktoś z Ordo Iuris zapewne, no, tak jak jest w przypadku innych urzędów tego rodzaju, do których ma dostęp, może sobie powoływać kogoś.
Nowy doradca ministra edukacji narodowej, który właściwie ma się zająć, nie wiem czy pani słyszała, sprawdzeniem zakresu programowego podręczników w szkole, mówi, że tak naprawdę kluczem do prawdziwej edukacji jest religia. Ostrzega też przed nauczycielami, którzy mogą wkładać dzieciom do głów niebezpieczne treści. To jest ten krok w kierunku tego, żeby religia pojawiła się na maturze, bo takie spotkania w tej sprawie już się odbyły między na linii Ministerstwa Edukacji Narodowej, episkopat. Już sam minister edukacji, jak i wiceminister coraz głośniej o tym mówią.
To jest krok do państwa wyznaniowego. To, że organizacje fundamentalistyczne i Kościół w ogóle infiltruje poszczególne, no Polska jest resortowa, czyli mamy to wszystko i w wymiarze sprawiedliwości, i w polityce społecznej, i w polityce rodzinnej, i w edukacji, czyli zawłaszczanie coraz większych pól przez religię, oczywiście jedną, tylko katolicką, i przez fundamentalistów, z którymi Kościół jest zaprzyjaźniony, chociaż udaje, że nie ma żadnych związków z Ordo Iuris. Przeżyjemy to wszystko. Przeżyliśmy szkołę za PRL-u, przeżyliśmy system edukacji, przeżyliśmy tajne komplety. Jedynym skutkiem tego będzie, że młodzież odejdzie całkowicie od Kościoła. To jest kolejny przyczynek do ich upadku. Niech tak robią.
A być może, nie zakłada pani, że być może znajdzie się młodzież, która będzie chciała taki przedmiot na maturze zdawać?
Oczywiście, że się znajdą. Oczywiście, że musimy przejść całą tę drogę. Musimy przejść całą drogę prymusów i lizusów, którzy zobaczą, że to jest droga do szybkiego awansu, do szybkiego do bycia mile i dobrze widzianym przez szkołę i przez władze szkoły, tak jak było za komuny. Natomiast o tym właśnie rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, że to będzie edukacja obok, tak jak już było. I to de facto doprowadzi do tego, że ludzie jeszcze bardziej, zresztą wiemy, co się dzieje, no młodzież się przesunęła absolutnie na lewą stronę po tym, co się wydarzyło, bo widzą, że Kościół zajmuje stanowisko przeciwko prawom człowieka i przeciwko wolnościom podstawowym, i tu będzie ten sam efekt. Więc szkoda, że to się musi zadziać. Okropne to będzie, jak to się będzie działo, bo mamy to już teraz, jak się spojrzy na podręczniki, skala tych idiotyzmów religijnych wciskanych w podręczniki do matematyki, do języka polskiego jest porażająca. Ale skoro to się musi stać, żeby Kościół w Polsce upadł i nikt go już więcej nie słuchał nigdy, i żeby Polska była świecka, no to z bólem, ale dobra, niech to się zadzieje. Skoro to jest droga do świeckiego państwa, no to niech to będzie.
Ta droga, pani Marto, może być, wygląda na to też długa i wyboista, bo społeczeństwo mamy bardzo podzielone i pani wie, że są osoby takie, które nigdy na świeckie państwo nie będą chciały się zgodzić, a skoro...
Fundamentaliści się nie zgodzą nigdy na... Znaczy system, to jest opisane zresztą w dokumencie, który się nazywa Agenda Europe z 2013 roku, właśnie organizacji tych międzynarodowych fundamentalistycznych. System ochrony praw człowieka ma być zastąpiony systemem przymusu religijnego w każdym obszarze. I to się dzieje, bo to w ten sposób się odbywa. Tylko że oni przegrywają, bo ludzie tego nie chcą. Zwłaszcza młodzi ludzie tego nie chcą.
No właśnie, skoro pani powiedziała o tych młodych ludziach, to ja też chciałabym na moment przy tym zostać. Ostatnie badanie CBOS-u pokazuje, że tak naprawdę zainteresowanie polityką wśród najmłodszych wyborców jest najwyższe od czasów transformacji. To jest 77%. To oznacza, że to jest być może ta grupa, ci młodzi ludzie, to jest ta grupa wyborców, którzy zdecydują w przyszłych wyborach, jak będzie dalej wyglądała Polska, kto wygra i czy ta scena polityczna się zmieni. Czy w związku z tym posłuchałaby pani profesor Środy, która mówiła zresztą na antenie Radia Z w rozmowie z Beatą Lubecką, że będzie nakłaniała panią i liderki Strajku Kobiet, żeby panie weszły w politykę w jakiejś formie. To jest rzecz, o którą pani rozważają?
No pani profesor, nie będę ukrywać, że jesteśmy w kontakcie. Oczywiście, że rozmawiamy, pani profesor Środa nas nakłania, a my się na razie opieramy. Natomiast myślę, że to nie jest kwestia, że młodzi ludzie będą głosować w wyborach, bo kwestia to, do czego powinniśmy doprowadzić, to jest to, żeby oni byli tymi, na których głosujemy. Jeżeli skończy się ten koszmarny system młodzieżówek partyjnych, gdzie młodzi ludzie w partiach są wyłącznie do tego, żeby roznosić ulotki, żeby ustawiać krzesła na spotkaniach, że są traktowani jako taka wolontaryjna siła robocza, a zaczną mieć możliwość w każdej partii, w każdej przynajmniej partii, jeżeli chodzi o opozycję demokratyczną, no bo PiS to wiadomo, że nas nie interesuje, to będzie ta zmiana. I bardzo mi się podobała konwencja lewicy pod tym względem, że młodzi ludzie mówili o sobie i mówili o swoich postulatach. To jest krok w dobrą stronę. Czy to jest prawda, czy to jest zabieg marketingowy, nie wiem. Trudno mi to oceniać, ale jeżeli nawet takie zabiegi marketingowe będą stosowane przez każdą partię opozycyjną, że młodzi ludzie będą mówić o tym, czego chcą, i ten ich głos nie będzie za pośrednictwem kogoś, tylko oni sami będą na równych zasadach członkami, członkiniami partii i działaczami, działaczkami partii, to już będzie coś. Więc nie tylko głosowanie w wyborach. Ci młodzi powinni być tymi, którzy będą wybierani.
A czy to jest właśnie być może ten moment, żeby pani i panie przestały się opierać pani profesor Magdalenie Środzie i rzeczywiście w politykę weszły? Pani się widzi w polityce? Były już takie próby, prawda?
Ja mam 41 lat, więc jestem bardziej ciotką rewolucji. Myślę, że to jest właśnie to, że to jest jednak kwestia trochę młodszego ode mnie pokolenia. żeby trochę odmłodzić tę scenę polityczną. Ja w roku wyboru będę miała 43 czy 44 lata.
No, ale to nie to przesadzajmy już. Chyba.
No nie przesadzajmy, no ale to też nie jest... Bardziej zależałoby mi na tych 30, na tych osobach, które będą około 30 wtedy, kiedy będą wybory, i na tym, żeby je wesprzeć. I w tym kierunku raczej myślę. Wiadomo, że tych pytań ciągle się pojawia bardzo dużo.
No, one się będą pojawiały, dlatego że pani pani jest osobą publiczną, tak? I ten ruch, i strajk kobiet, i protesty, no to siłą rzeczy nasuwają się takie pytania, nasuwają się nie tylko pytania od dziennikarzy, ale nasi słuchacze również pytają, czy pani wystartuje w wyborach. Proste pytanie.
Ale młodzież mówi, że jak podszedł do mnie chłopak na proteście i powiedział, że jak to się skończy, to będzie pani mogła się zajmować stand-upem. No. Z jednej strony to jest komplement, no bo to znaczy, że to, co mówię, jest zabawne dla ludzi młodszych ode mnie o 20 lat, a z drugiej strony jakby to też pokazuje, że oni sami myślą o tym, żeby wziąć władzę i że my możemy w jakiejś formie im w tym pomóc, tak jak pomagamy z tą rewolucją, ale to oni powinni tym przewodzić i to oni powinni mieć najważniejszy głos. Jak to zrobić, nie wiem. Jeżeli uda się nam to zrobić w ten sposób, to ja będę przeszczęśliwa i zrobię wszystko, żeby tak się stało.
Ma pani jest pani też liderką, dlatego też o tym mówię, dla wielu osób. To zresztą pani znalazła się na liście najbardziej wpływowych kobiet 2020 roku Financial Times. Ostatnio także działacz LGBT z Polski, Bart Staszewski, aktywista LGBT, znalazł się na liście takich wschodzących liderów magazynu Time. No to jest coś, co społeczeństwa za granicą widzą. Więc siłą rzeczy można takie przywództwo wykorzystać. Dlatego też takie pytania.
No tak, tak jest. I to można wykorzystać. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest tak, że ta moja twarz jest symbolem też tych wszystkich innych osób, które się w to angażują. Nie byłoby bez nich. Tak jak mówię, cokolwiek przysłuży się temu dobremu, to ja to zrobię. Czyli to, co będzie trzeba, to ja to zrobię. Ale to musiałoby być zupełnie coś na nowo. Właśnie tak, że nie tylko młodzi głosują, ale że się angażują, że są wybierani, że mają wpływ. To jest nasza rola jako ciotek rewolucji i ciągle o tym mówimy.
Ale to może jest start w wyborach?
Może to jest, nie sądzę, żeby to był start w wyborach, ale oddawanie im pola to jest nasza rola i no nie oddaje się pola startując w wyborach za kogoś, jeżeli są osoby, które...
A utworzenie partii politycznej?
No to jest coś, przed czym ja się bronię bardzo, bo uważam, że dopóki nie opracujemy sobie mechanizmu, to znaczy nie przepracujemy sobie tego, co się dzieje z polską sceną polityczną, nie znajdziemy sposobu na to, że każda nowa partia ulega demoralizacji w ciągu kilku miesięcy tak naprawdę, czyli wchodzi w te tryby takiej polityki marketingowej, udawanej, gdzieś tam realizowanej ponad ludźmi. Ja nie mam na to rozwiązania, ja dlatego o tym mówię. Gdybym ja wiedziała, jak to zrobić, żeby każda kolejna, bo to ja też jestem właśnie bardzo wstrzemięźliwa, jeżeli chodzi o różne nowe inicjatywy, takie, które się pojawiają, jest ma być inaczej, po 3 miesiącach jest tak samo, po pół roku jest tak samo. Jak to zrobić, żeby tak nie było? Jak to zrobić, nie żeby zrobić kolejną partię, która będzie miała jakiś tam program, tylko jak to zrobić, żeby ona nie zapadła się w tę rutynę życia politycznego, które jest w Polsce koszmarne. Ja ciągle podaję ten przykład argentyński. W Argentynie przed głosowaniem w Izbie Deputowanych czy w Senacie na stronie dziennika La Nación jest informacja o tym, jak będzie głosować każdy deputowany i każdy senator. Nie ma tak, że wychodzi jakiś szef klubu i coś mówi. To jest obowiązek każdego powiedzieć, jak będą głosować. Mało tego, oni jak zmieniają zdanie, to obwieszczają, przechodzą z tego zielonego na czerwony. Tam nie ma, praktycznie nie ma głosów wstrzymujących się, bo to jest wstyd nie mieć zdania. Bo to jest wstyd nie wiedzieć, jak się będzie głosowało. Ja o czymś takim mówię. I teraz dlaczego nie wiem, czy jak to zrobić, czy dlaczego nie wiemy, czy zakładać partię, jak to zrobić? Dlatego, że dopóki nie przepracujemy sobie tego problemu, że każda partia osuwa się w taką koszmarną rutynę i odrywa się od ludzi, no to nie ma sensu zakładać następnej. Bo ten mechanizm znowu się wydarzy. To się znowu wydarzy, bo taka jest dynamika takich grup, które wchodzą w politykę, że staje się to jakimś znowu koszmarnym, marketingowo udawanym projektem, a tak nie może być. To nie o to chodzi.
Do wyborów jeszcze 2,5, no ponad, grubo ponad 2 lata. Być może będzie czas na to, żeby znaleźć nowe rozwiązania, być może poprzeć którąś z partii istniejących. Marta Lempart, jedna z liderek strajku kobiet, była gościem Radia Z. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.